Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Pracy, w pierwszej połowie bieżącego roku złożono do Państwowej Inspekcji Pracy 1003 skargi dotyczące mobbingu. Najwięcej zgłoszeń było w Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Zestawienie zamyka Zielona Góra, Olsztyn i Białystok. Czy ostatnie lata coś zmieniły w sprawie mobbingu? Czy zmieniły się przepisy, a może praktyka? O tym między innymi porozmawiamy dziś. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo.
Moimi gośćmi są Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to przenieśmy się w świat tej statystyki na początek, bo to zjawisko rzeczywiście wydaje się pod wieloma względami zastanawiające. W pierwszej połowie bieżącego roku najwięcej skarg wpłynęło do Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie, 171, na dwóch kolejnych miejscach Katowice i Gdańsk, odpowiednio 152 i 83 skargi, a na końcu listy Białystok, uwaga, 15 skarg. Potwierdzacie to?
Tak, tak, zdecydowanie tak.
Jakie mogą być tego przyczyny, że jesteśmy tym miastem, gdzie tych skarg jest najmniej?
No przede wszystkim to, że jesteśmy ośrodkiem, który kontroluje chyba jednak dosyć małą liczbę pracodawców, w tym sensie, że nie ma u nas ani przemysłu wielkiego, ani zbyt wielu podmiotów prowadzących działalność. A poza tym mam wrażenie, że pracownicy no nie do końca są jeszcze poniekąd uświadomieni o cechach mobbingu, o tym, co to jest. A jeżeli nawet mają świadomość, że takie zjawisko występuje, to nie do końca je rozumieją i często nazywają mobbingiem te działania, które mobbingiem w ogóle nie są. A w praktyce naszego inspektoratu, jeżeli ktoś przychodzi po poradę prawną, to dostaje dosyć taką szeroką wiedzę na temat tego, co to jest w ogóle mobbing. I często już sam pracownik weryfikuje działania, które do tej pory odczytywał jako mobbing, jako w ogóle nie mobbing. To są działania bardziej jednorazowe, takie powiedzmy wynikające z międzyludzkich zachowań. Więc my staramy się uświadamiać pracowników, nawet przed złożeniem skargi, albo nawet tych pracowników, którzy przychodzą z gotową skargą, że jednak to niekoniecznie jest to zjawisko.
Rozwiniemy sobie te wszystkie kwestie, które pani poruszyła, ale na początek użyła pani sformułowania, które by wskazywało, że im większe zakłady pracy, tym więcej skarg. Czy tutaj jakaś taka korelacja występuje wprost?
To znaczy może nie większe zakłady, a chociaż też, ale chodzi też o to, że tak naprawdę na terenie województwa podlaskiego nie mamy dużych zakładów pracy, za wiele, tak? I ta liczba jest mała. Tym samym w dużych zakładach pracy jednak jest większe nasilenie takich zjawisk międzyludzkich, negatywnych często. W związku z tym wydaje się, że tam, gdzie pracują dwie osoby, może być te stosunki międzyludzkie mogą być inne niż tam, gdzie pracuje 1500 i tak dalej. To może też z tego wynikać. No i ogólnie mamy po prostu, mamy mało zakładów w porównaniu do innych województw, gdzie jednak no, tam ta gospodarka troszeczkę jest jakby...
Ale też liczba skarg jest w ogóle mniejsza w porównaniu do innych ośrodków, bo mobbing mobbingiem i ta tematyka mobbingu, jak widać, jest zupełnie poruszana w prawie w jednostkowych skargach takiego mobbingu, który w ogóle podlega kontroli. Bo oczywiście musimy tu powiedzieć o tym, że w tych skargach mobbing często jest poruszany jako hasło. Hasło bez jakby doprecyzowania, o co pracownikowi chodzi. Więc na pewno i mniejsza liczba skarg ogólnie, i mniejsza liczba skarg dotyczących mobbingu, no to jest przykłada skutek tego, że po prostu mamy mniej zakładów pracy, mniej kontroli.
Pojęcie mobbingu okazuje się być na tyle skomplikowanym, niż z tego, co słyszę od pań. Nawet na początku, kiedy jakaś osoba w tej sprawie kontaktuje się z wami, to dopiero dostaje jakby wiedzę, czy rzeczywiście te zachowania, które chce zgłosić, którymi się chce przeciwstawić, czy one wyczerpują te definicje. No to może za chwilę o tej definicji.
Masz prawo.
Mobbing. Niby wszyscy wiemy, na czym, co to takiego jest, ale na czym polega w sensie kodeksowym, prawnym. Tutaj sytuacja się mocno komplikuje, bo z kolei docierają do nas informacje, że mobbing to jest coś, co bardzo trudno udowodnić. No więc może zacznijmy od tej definicji, jak powinniśmy to rozumieć.
Mobbing oznacza działania czy zachowania. One dotyczą pracownika, czy są skierowane przeciwko pracownikowi, no a polegają na uporczywym, długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, prawda? Powodujące tak naprawdę u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej, no i mające w konsekwencji wywołać u pracownika, mają na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie go, czy wręcz wyeliminowanie go z grupy pracowników. Tak mniej więcej wygląda ta definicja kodeksowa.
Bardzo dużo tutaj takich odczuć bardzo indywidualnych i personalnych, a mało konkretnych, nazwanych zjawisk.
No właśnie na tym to polega, że tutaj jest to tak ogólnie skonstruowane, że ten pracownik często jest przekonany, że te działania są mobbingowe, o czym koleżanka mówiła, tak naprawdę one nie mają cech tego mobbingu, bo tu już w orzecznictwie ukształtował się pogląd od dawna, że te cechy muszą wystąpić łącznie. A więc i te działania muszą być skierowane przeciwko, wywołujące jednocześnie właśnie te elementy, o których wcześniej tu powiedziałam.
Trzeba podkreślić na pewno, że to jest bardzo zindywidualizowane zjawisko. Czyli nie możemy też uważać, że mobbing stosuje pracodawca, który ma na przykład bardzo wybuchowy charakter i stosuje mobbing wobec wszystkich. Takiego pojęcia w ogóle nie ma. Mobbing to jest bardzo jednostkowe zjawisko, które dotyczy konkretnej osoby. Co więcej, te same działania pracodawcy wywołają w jednym pracowniku mobbing, w innym nie. Chodzi też o nasze predyspozycje do tego, czy jesteśmy podatni na takie działania, czy też jesteśmy dosyć silnymi osobowościami, radzimy sobie z zachowaniem na przykład pracodawcy, bo musimy też powiedzieć o tym, że mobbing to jest zjawisko, które nie zawsze pochodzi od naszych przełożonych. Musimy tu wspomnieć o tym, że mobbing to również zjawisko, które pochodzi na przykład od naszych podwładnych. Może pochodzić, ewentualnie może być tak zwany mobbing poziomy, czyli pochodzący od naszych współpracowników.
Czy zdarzyła się taka sytuacja, żeby osoba na stanowisku kierowniczym na przykład zawiadamiała o działaniach mobbingowych, które prowadzą podwładni?
Tak, tak. Spotkałam się z takim zjawiskiem. Po prostu nowo zatrudniona osoba, która objęła stanowisko kierownicze, miała bardzo zgrany zespół podwładnych. No i nie wytrzymała tej presji. Pracownikom podwładnym nie podobało się ani styl zarządzania, ani osobowość tej osoby. I ta osoba musiała zrezygnować. Bardzo długo się leczyła, no i niestety skończyło się to dla niej źle. Po prostu klasyka mobbingu. Czyli
czy formalnie zapadł wyrok, który uznawał tę sytuację i te zachowania
znam
za mobbing?
Znam tę sprawę na etapie tylko i wyłącznie do momentu w ogóle postępowania w sądzie, a nawet nie wiem, czy ta osoba się zdecydowała. Nie chciała w ogóle jakby tutaj kontynuować jakiejś takiej procedury sądowej, bo musimy pamiętać, że to są bardzo wyczerpujące emocjonalnie procesy, bo to trzeba wszystko jakby analizować na nowo, też mierzyć się z zeznaniami świadków. Więc w wielu przypadkach, nawet tam, gdzie mamy zjawisko mobbingu, do spraw sądowych w ogóle nie dochodzi.
No i tutaj znowu pojawia się ten element, który bardzo często słyszymy a propos tak zwanego mobbingu, czy wprost zachowań mobbingowych. Jak ocenić, czy to już jest mobbing, czy to jeszcze mobbingiem nie jest? No i jak spojrzeć na to chłodnym okiem, kiedy jest się osobą mobbingowaną?
To jest bardzo trudne. Jeżeli do nas zgłaszają się takie osoby, które uważają, że są mobbingowane, to tak naprawdę nasza rola polega na tym, że my je wysłuchujemy i no na pewnym etapie, no na tyle, na ile mamy taką wiedzę, możemy jakby wskazać, że akurat w tym przypadku to w naszej ocenie nie jest mobbing, no i jak gdyby, albo jest i dalej pokierować taką osobę. Więc to jest bardzo trudne, bo każdy uważa, że jest mobbingowany, a tak naprawdę tutaj nie chodzi o taką indywidualną wrażliwość, ale właśnie o tą obiektywną ocenę zachowań. A ta obiektywna ocena zachowań może podlegać tak naprawdę kontroli tylko sądowej. To sąd może przesłuchać świadków, przejrzeć dowody w sprawie. On może także ewentualnie również powołać biegłych na okoliczność tego, czy ten mobbing wywołał jakieś takie zdrowotne skutki u pracownika. Także tutaj to tak naprawdę to może rozstrzygnąć takie kwestie tylko i wyłącznie sąd.
Kilkakrotnie powiedziałyście, panie, o sytuacjach, kiedy to do was, do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłasza się osoba, która chciałaby porozmawiać na temat mobbingu w stosunku do siebie, czy to jest jakieś takie typowe zachowanie osób, które szukają pomocy? Czy często do was kierują te swoje pierwsze kroki, czy często już po prostu kierują sprawę od chociażby do organów ścigania?
Nie. W większości przypadków mam wrażenie, że zaczynają swoją drogę w ogóle uświadomienia sobie, czy są poddawane mobbingowi, takie osoby kierując pierwsze kroki do nas, czyli na porady prawne, do inspekcji pracy. Tutaj jakby opowiadając, co dotyka te osoby w pracy, z jakimi zachowaniami mają kontakt, no to pozwala już im jakby ustalić, czy można tu doszukiwać się cech mobbingu, czy też nie. My oczywiście nie jesteśmy jakby uprawnieni do stwierdzania tego, czy jest to mobbing w 100%, czy też nie, ale jednak już nasze doświadczenie pozwala nam już mniej więcej wyczuć wstępnie, tak, czy to jednak ma te cechy mobbingu, to działanie tego mobbera, czy też nie. W związku z tym zaczyna się zazwyczaj od nas, my dalej kierujemy, wskazując drogę taką, jeżeli widzimy szansę na przeprowadzenie tutaj kontroli, zrobienia anonimowej ankiety przez inspektora pracy na złożenie skargi do nas. Jeżeli w szczególności są jakieś dowody z dokumentów, bo musimy tu pamiętać, że przesłuchiwanie świadków czy zeznania osoby, która poddawana jest mobbingowi, no to należy jednak do oceny sądu, albo po prostu od razu mówimy, że warto skierować po prostu pozew do sądu.
To gdybyśmy tak skrótowo mieli powiedzieć naszym słuchaczom, którzy są tym tematem zainteresowani, jakie są prawa poszkodowanego od człowieka, który czuje się ewidentnie mobbingowany.
Przede wszystkim pracownik może rozwiązać umowę z pracodawcą i jako przyczynę wskazać mobbing. Może to zrobić na zasadzie wypowiedzenia umowy o pracę ze wskazaniem przyczyny, a może także rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę obowiązków, a takim właśnie naruszeniem jest stosowanie wobec pracownika mobbingu. Może wystąpić też na drogę sądową i wystąpić bądź o odszkodowanie, bądź o zadośćuczynienie.
Ale w ogóle w pierwszej kolejności to taki pracownik powinien zgłosić w ogóle takie działanie, że czuje, że jest mobbingowany swojemu przełożonemu pracodawcy, aby ten wszczął procedurę antymobbingową, czyli żeby zaczął działać w taki sposób, żeby ten mobbing albo wyeliminować, albo przynajmniej ograniczyć działania, które mają cechy mobbingu. Bo musimy pamiętać o tym, że na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i to jest bardzo wyraźnie sprecyzowany obowiązek w Kodeksie Pracy. Jest wprost wyrażony, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać. Więc w tej sytuacji, jak zrobi to pracodawca, oczywiście duża swoboda jest pozostawiona pracodawcy. On może tworzyć komisję jakąś bezstronną, może zrobić jakiś punkt, w którym i szczególnie duże korporacje zatrudniają na przykład psychologów. Może to być jakiś taki punkt, w którym zawsze pracownik może przyjść po poradę, zgłosić jakieś zdarzenie, które wydaje się, że może już nosić znamiona mobbingu, więc najpierw trzeba byłoby zacząć właśnie od zgłoszenia i od wszczęcia jakiegoś postępowania przez pracodawcę. To byłoby w ogóle najbardziej pożądane i chyba tak powinien pracownik rozpocząć. Ale musimy pamiętać o tym, że często pracownicy nie decydują się w ogóle na taki krok.
Boją się po prostu reakcji.
Tak, boją się reakcji, nie chcą w ogóle konfrontacji z mobberem, nie chcą w ogóle wychodzić na osoby, które są poddawane mobbingowi, no bo taką osobę raczej się postrzega, prawda, jako tą słabszą, tak, chociaż wcale tak nie jest. Czyli ta, która została wybrana na tą jakby ofiarę mobbingu. Więc w wielu przypadkach niestety te osoby się nie decydują na nic i często po prostu rezygnują z pracy, nawet nie podając tego powodu, że to był mobbing, tylko same odchodzą, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, a też i fizyczne.
Ale jeżeli już ktoś chce podjąć się tej walki, to przed nim droga udowodnienia tego, że doszło do mobbingu, bo to strona mobbingowana, pracownik musi to zrobić, prawda?
Tak. I to jest ta uciążliwość duża, bo musimy pamiętać, że zazwyczaj mobberzy to są osoby bardzo inteligentne, to są osoby często kreatywne, dążące do celu i wiedzą, jakimi metodami doprowadzić pewne osoby właśnie do stanu, do jakiego chcą ją doprowadzić, czyli na przykład wyeliminować z grona jakby osób zagrażających im na stanowisku. I te osoby zazwyczaj nie kierują tych działań w formie pisemnej, mailowej. To są wszystko działania takie wyrafinowane, ale często niezauważone przez innych. Często to są działania, gdzie świadków na te działania nie ma. Więc musimy pamiętać o tym, że najlepiej by było, gdyby był jakiś dowód z dokumentu. No wtedy jest najprościej. Dobrze też mieć oczywiście zeznania świadków, czyli osoby nam zaufane, które zechcą zeznawać na tę okoliczność, że jednak jesteśmy poddawani mobbingowi. Ale co ważne, każdy pracownik, który czuje, że takie działania są nie w porządku i mogą nosić znamiona mobbingu, powinien sobie prowadzić swoje zapisy, notatki z godziną, z dosłownym cytowaniem tego, jakie słowa padły wobec tej osoby.
Jednym z elementów jest długotrwałość tego procesu, tak?
Tak.
Mobbingu. I teraz, jeżeli to musi trwać długo, to jak rozumiem, sugerujecie panie, że taka osoba powinna zwyczajnie zbierać dowody z każdej sytuacji, jaka się zdarzyła, żeby mieć to w jakiś przynajmniej sposób udokumentowane.
Tak, my właśnie doradzamy często, bo przychodzą do nas osoby, które pytają, co robić, jak się przygotować ewentualnie. No więc na tym polega też nasza porada. Przygotowywać się właśnie, tak jak koleżanka mówiła, dokumenty, notatki, sąsiadkę, sąsiadce opowiadać o takich zdarzeniach. Wyłapać kogoś z grupy współpracowników. Najlepiej, gdyby to była taka osoba zaufana, której można o tym mówić, żeby ewentualnie mieć świadków. No i też nagrania, które już od 2003 roku orzecznictwo idzie w kierunku jednak pracownika i pozwala na dopuszczenie zeznań w postaci nagrań. Oczywiście, o ile takie nagrania nie są prowokowane i jeżeli pracownik w nich uczestniczy, a więc nie podsłuchuje, nie zostawia gdzieś urządzenia nagrywającego, ale uczestniczy. Także tu bardzo często w ostatnich sprawach sądowych taki dowód był też dopuszczany.
Osobie, która jest w trudnej sytuacji również psychicznej, poddawana mobbingowi, trudno jest chłodnym okiem patrzeć na to wszystko i podejmować tego typu działania, ale są, jak słyszę, one nieodzowne.
Inaczej jest bardzo trudno, może to nie jest niemożliwe, ale jest niezwykle trudno udowodnić taki mobbing w sądzie, no bo jednak tu zahaczamy troszeczkę o takie, to o czym mówiłyśmy, o takie działania wyrafinowane, tak? To nie jest grubymi nićmi szyte, tylko to jest coś delikatnego, co często w ogóle patrząc na to z boku może nie dotknąć innej osoby, a nasza wrażliwość konkretna powoduje, że jednak to nas dotyka i występują te elementy mobbingu, czyli poniżenie, prawda, ta jakby zastraszenie,
no,
ośmieszenie. Tak. Także tutaj wszystko to jest bardzo, bardzo delikatna materia.
No to za chwilę jeszcze poruszymy jeden aspekt związany z zachowaniami osób mobbingowanych, który okazuje się być wcale nie tak rzadko spotykany.
Masz prawo.
Zgłoszenia anonimowe. Zdarzają się. Nie są może jakimś dużym procentem tych wszystkich zgłoszeń, bo analizując dane statystyczne, widzę, że statystyki wskazują, że na przykład w pierwszej połowie bieżącego roku anonimy stanowiły 13% zgłoszeń. To może jednak zapytam, to dużo czy mało?
Stosunkowo w sumie niedużo tych anonimów jest, tak relatywnie to oceniając, z tym, że musimy pamiętać o tym, że generalna zasada rozpatrywania anonimów przez inspektorów pracy jest jednak taka, że musi być zagrożenie życia lub zdrowia i dopiero wtedy anonimy są rozpatrywane. W kwestii mobbingu w ogóle już o anonimach nie ma mowy.
Poproszę o jakiś przykład, żebyśmy to mogli sobie uzmysłowić. Co to znaczy, że podejmujecie działania, kiedy jest zagrożenie zdrowia lub życia, a Jeśli tego nie ma, to nie podejmujecie działań, bo dostaliście anonim.
Czyli na przykład budowa, pracownicy pracują w wykopach niezabezpieczonych, osoba postronna to zgłasza, nie chce, bo jest sąsiadem. Oczywiście od razu jest skierowany inspektor na takie działania. Natomiast kwestie związane z na przykład zaniżaniem wynagrodzenia, chyba że to ma skalę dosyć dużą, prawda, dotyczy wielu pracowników, albo pracownik wyraźnie wskazuje, że ta procedura trwa już od wielu miesięcy, natomiast obawia się o utratę pracy. Również i tutaj często takie anonimy będą skierowane jednak do kontroli. Ale takie, których ewidentnie nie da się ustalić, czyli anonimowe zgłoszenie, że pracuje bez umowy o pracę. Nie da się w ogóle tego w większości przypadków ustalić. W związku z tym taki anonim w ogóle nie podlega rozpatrzeniu. Ale przy mobbingu właśnie, jeżeli już wracając do tego tematu, no to anonimowe zgłoszenie nie ma racji bytu. Inspektor, będąc na kontroli, nie jest w stanie ustalić tak zindywidualizowanego zjawiska jak mobbing przy anonimie. Bo nie wiadomo, od kogo pochodzi. Albo skierowanie do nas anonimu o treści, że pracodawca stosuje mobbing, to też nie jest możliwe do uchwycenia. Ponieważ no, to zjawisko nie może dotyczyć jakby wszystkich. To nie jest możliwe.
Czyli jeśli duża sprawa, jeśli dotycząca niejako działalności całej niemal firmy, to tak, wtedy anonimy są brane pod uwagę. Jeśli jednostkowy przypadek konkretnego pracownika, nienazwany wprost, niepodpisany z imienia i nazwiska, to tutaj z racji chociażby problemów z dojściem do sedna sprawy, takich spraw raczej nie podejmujecie.
I przede wszystkim jeszcze trzeba dodać, że jeżeli taki anonim wpływa do nas drogą mailową, to my od razu kierujemy pismo, żeby informujące, żeby ta osoba ujawniła dane. Oczywiście ujawnienie swojego imienia, nazwiska, adresu do korespondencji nie oznacza jeszcze, że te dane trafią do pracodawcy. Musimy pamiętać o tym, że generalna zasada to taka, że wszystkie skargi są rozpatrywane w taki sposób, aby pracodawca nie dowiedział się, kto złożył. Mamy tu na celu oczywiście ochronę skarżącego. Natomiast pewnych kwestii, tak jak na przykład mobbing, praca bez umowy, no nie da się bez ujawnienia tych danych, jednak nie da się tych spraw przeprowadzić do końca i ustalić zasadności bądź niezasadności takich skarg.
Ile spraw kończy się wyrokami o mobbing?
Nam jest trudno powiedzieć, ponieważ my mamy kontakt z osobą na etapie wstępnej rozmowy, porady. Czasami oczywiście pomagamy w napisaniu pozwu i bardzo rzadko trafia do nas ta informacja zwrotna, prawda, że odbył się proces sądowy, jak on się zakończył. Bardzo rzadko takie sprawy już jakby są dla nas widoczne.
A jak długo trwają takie sprawy o mobbing?
Długo.
Długo, tak. Zazwyczaj z uwagi na dosyć trudny proces właśnie dowodowy, czyli powoływanie świadków, zgromadzenie jakiejś innej dokumentacji, też pewnie wkroczenie jakby w tą organizację pracy w danym podmiocie, jak to wygląda. Więc
czasami biegli sądowi są też powoływani przez sąd, więc to też wydłuża jak gdyby proces ten sądowy.
Ale może patrząc na to nieco optymistycznym wzrokiem, można by założyć, że istnieje też pewne, zarówno prawne, jak i społeczne założenie, że wiele spraw da się załatwić niekoniecznie drogą sądową. Temu między innymi służą chociażby obowiązki pracodawcy, o których panie wspominałyście. Może podpowiedzmy też, jak to wygląda formalnie rzecz biorąc, jakie te pracodawca obowiązki ma, aby do sytuacji mobbingu nie dochodziło.
Przede wszystkim to, co, o czym mówiłyśmy wcześniej. Pracodawca, i to wynika wprost z kodeksu pracy, ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Natomiast już ustawodawca nie określił, w jaki sposób ma realizować ten obowiązek. Więc tak naprawdę od uznania pracodawcy zależy, jak rozwiąże ten problem i jak będzie taki obowiązek realizował. To też zależy od
Od
środowiska, od tego, ile osób jest zatrudnionych, prawda? Więc to duże ma wpływ takie czynniki zewnętrzne. No ale najczęściej to są oczywiście szkolenia, to jest też uświadamianie pracownikom konsekwencji stosowania mobbingu, czy uświadamianie w ogóle, co to jest mobbing, tak? Kończąc na tak zwanej procedurze antymobbingowej, która polega na wprowadzeniu pewnych zasad postępowania w sytuacji, kiedy w mobbing, zgłasza się pracownik, że jest wobec niego stosowany mobbing. I tutaj trzeba też podkreślić, że jeżeli pracodawca podejmuje realne działania zmierzające do tego, żeby wyeliminować zjawisko mobbingu w zakładzie pracy. I te działania są obiektywne, w takim sensie obiektywnym, realne, to może się uchylić od odpowiedzialności. Wtedy sąd może uznać, że właśnie te działania były podejmowane, w związku z tym on nie odpowiada za mobbing w zakładzie pracy.
Problem mobbingu okazuje się być tematem, który, no właśnie, z punktu widzenia Białegostoku pokazał, że tutaj tych zgłoszeń wpływa najmniej w kraju, jeśli chodzi o duże miasta, ale to wcale nie przesądza jeszcze sprawy, że problemu nie ma i trzeba sobie z nim radzić, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Dziękuję panią za to spotkanie. No i mam nadzieję, że podsunęliśmy wielu osobom i każdej ze stron możliwość poszukania rozwiązania, które niekoniecznie musi kończyć się na sali sądowej i konkretnymi wyrokami. Moimi gośćmi były Beata Kalinowska i Marta Bacza z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Wojciech Kujałowicz, polecam.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.